Określenie kastracja zawdzięczamy bobrom, bo bóbr po łacinie to właśnie kastor. Według rzymskich przekonań bóbr atakowany przez napastnika sam odgryza sobie jądra i odrzuca je, by zmylić przeciwnika. Nie polecam. Na eunuchów wołano trzecia płeć. Panektomia, usunięcie jąder i penisa, była zawsze uważana za najgorszą traumę mężczyzny. W wielu miejscach na świecie kastratów produkowano na potęgę, czasami na siłę. W Chinach, Turcji, Egipcie zajmowali się haremami, we Włoszech chłopcy bez jąder, ale za to z pięknym głosem śpiewali ku uciesze duchownym, a niektórym wycinano wiadomo co, żeby bogów zadowolić. W starożytności kastrowano sądząc, że zabieg może wyleczyć trąd, artretyzm, padaczkę i choroby psychiczne. Kastraci rzadko chorowali na serce i nie łysieli. Jeśli przetrwali okrutny zabieg odcięcia narządów płciowych, to żyli kilkanaście lat dłużej od zwykłych mężczyzn. Niektórzy odcięte genitalia nosili w skrzyneczkach, którymi opiekowali się przez resztę życia. W kościele chrześcijańskim mężczyźni bez jaj porównywano do aniołów. W chórze papieskim w kaplicy Sykstyńskiej kastraci przestali śpiewać dopiero w 1903 roku. W islamie z kolei od XIII wieku strzegą grobowca Mahometa w Medynie i pilnują porządku w Mekce. W XVIII wieku w Rosji pewien ruch religijny uważał, że kastracja to warunek zbawienia. Dobrowolnie kastrujące się w Indiach hidżrowie od 2005 roku zalegalizowano jako trzecią płeć. Co ciekawe, hidżrowie oprócz pewnych religijnych powinności utrzymują się głównie z prostytucji. Starożytni Egipcjanie odcinali penisy zabitym wrogom, odbierając im witalność w zaświatach. Kastrację wykorzystywano do pozbycia się konkurentów do tronu. Podobno w 1031 roku Czesi wykastrowali Mieszka II za to, że ten oślepił ich księcia. Kastraci, których pozbawiano narządów płciowych przed okresem dojrzewania z powodów niedoborów testosteronu, rozwijali się w sposób zaburzony. Z tego powodu mieli wydłużone twarze i nieproporcjonalnie długie kończyny. Ich ręce mogły sięgać nawet poniżej kolan. Ostatnim słynnym śpiewakiem, kastratem, był Alessandro Moreschi. Był też jedynym, którego głos utrwalono na płycie gramofonowej. Jego wykonania utworu Ave Maria można posłuchać teraz. Masowo kastrowano niewolników. Ci już niechcący założyć rodzinę, ani nie oddający się przyjemnościom cielesnym, byli idealnymi służącymi. Chińscy eunuchowie amputowane narządy konserwowali i pokazywali przy każdym awansie, a po śmierci wkładano im je do trumny, by mogli cieszyć się swoją męskością w zaświatach. W Chinach za czasów dynastii Han eunuchowie zostawiali nauczycielami, doradcami, ministrami, pisarzami. Pełnili niezwykle ważne role, a to dlatego, że żadnemu mężczyźnie nie wolno było wchodzić do pałacu wewnętrznego, w którym mieszkał cesarz z kobietami, co gwarantowało, że to cesarz jest ojcem wszystkich dzieci urodzonych w haremie. Eunuchowie trzymali go z dala od świata zewnętrznego i niekiedy mieli spory wpływ na politykę państwa, a niektórzy mieli wręcz takie wpływy, że organizowali zamachy stanu. W Chinach uważano eunuchów za skorumpowanych i niemoralnych. Można sądzić, że eunuchów było niewielu, ale to nieprawda. Jeśli chodzi o dynastię Ming, to w XVII wieku na cesarskim dworze służyło ich ponad 70 tysięcy, a w służbie państwa, między nimi jako szpiedzy, pracowało ich nawet 100 tysięcy. Eunuch o imieniu Kai Lun w 105 roku wynalazł papier. W Bizancjum eunuchowie otrzymywali szlachectwo, dochodzili do najwyższych stanowisk państwowych i gromadzili olbrzymie fortuny. Terminu kastrat najczęściej używa się w stosunku do mężczyzn, których pozbawiono jąder, by zachowali swój piękny młodzieńczy głos. Był czas, gdy wśród śpiewaków operowych ponad połowę stanowili właśnie kastraci. Niektórzy robili wielkie kariery i zarabiali fortuny. Jeden z ostatnich wielkich kastratów, słynny Farinelli, potrafił przez minutę wyśpiewać 100 nut w 3 oktawach, nic dziwnego, że zachwycał swym głosem całą Europę. Kastraci, w przeciwieństwie do eunuchów, mogli uprawiać seks. Sława i gwarancja bezpiecznego seksu sprawiały, że kastraci uchodzili za doskonałych kochanków. Najsłynniejszym i chyba najbardziej pechowym kastratem był rzymski Sporus. Był zwykłym chłopcem, ale był łudząco podobny do zmarłej żony cesarza Nerona, Popei Sabiny. Neron, gdy zobaczył Sporusa, kazał porwać chłopaka i wykastrować. Następnie się z nim ożenił i nazwał Sabiną. Kiedy Neron popełnił samobójstwo, Sporus uciekł. Ale na tym jego problemy się nie kończą. Ożenił się z nim oficer gwardii pretoriańskiej, a kiedy ten został zamordowany, Sporus został żoną cesarza uzurpatora Marka Salwiusza Otona. Po jego śmierci kolejny cesarz, uzurpator, chciał zmusić Sporusa, by ten odegrał rolę zgwałconej dziewicy w sztuce teatralnej. No tego już dla Sporusa było za wiele i całkowicie załamany niestety popełnił samobójstwo. Wiecznie skryci w cieniu, cisi, strzegący porządku. Tacy właśnie byli eunuchowie, którzy przemykali pałacowymi korytarzami w sułtańskim haremie. Skąd się wzięli i jakie były ich zadania? Czy życie w otoczeniu najpiękniejszych kobiet na świecie było dla nich horrorem? Wydawać by się mogło, że byli w haremie od zawsze, tak po prostu. Wtopieni w przepiękny krajobraz Konstantynopola stanowili nieodłączną część barwnych historii, które na przestrzeni wieku fascynowały Europejczyków. Sułtan, otoczony pięknymi jak z bajki kobietami i towarzyszący im przez cały ten czas kastraci. Mężczyźni, przy których panie miały czuć się bezpiecznie. Nie ma jednak pewności co do tego, skąd wziął się pomysł, aby to właśnie eunuchom powierzyć ten zaszczytny obowiązek, choć pewne jest, że bez nich nie byłoby porządku w Imperium Osmańskim. Można sobie tylko wyobrazić, co by się działo, gdyby sługami w haremie byli całkowicie normalni mężczyźni. Padyszach zdecydowanie nie mógł na coś takiego pozwolić, dlatego jedynie ci wykastrowani przedstawiciele płci męskiej mieli prawo przechodzić przez bramy haremu. Nie było tak zresztą tylko w Turcji, ale wszędzie tam, gdzie władca posiadał wiele kobiet, na przykład w starożytnym Egipcie, należało pilnować żon faraonów. Samo słowo eunuch pochodzi z języka greckiego i oznacza strzec łoża. Można mieć wątpliwości co do tego, czy kastraci na pewno dobrze wykonywali swoje zadania. Jeśli sami nawet nie mieli już potrzeby zaspokojenia swoich seksualnych popędów, to wciąż posiadali serca i jak każdy człowiek chcieli być kochani, co sprawiało, że czasami zakochiwali się w sułtankach, którym następnie wiernie służył. Jednym z największych zaszczytów była oczywiście służba sułtanowi. Dotyczyło to jednak przede wszystkim białych mężczyzn. A poza tym najpierw każdy eunuch musiał przejść rytuał posłuszeństwa, polegający na biciu w pięty żelazną pałką. Następnie otrzymywał nowe imię, często była to nazwa jakiegoś kwiatu, by podkreślić jego brak męskości i powoli systematycznie piął się po drabinie swojej skromnej kariery. Najwyższą godnością wśród eunuchów było stanowisko naczelnika, szczególnie czarnych sług, nazywane Kyzwaragą, któremu to przysługiwał oryginalny tytuł paszy o trzech ogonach. Naczelnik czarnych eunuchów był niezwykle ważną postacią w całym Imperium Osmańskim, a władzą ustępował jedynie sułtanowi i wielkiemu wezyrowi. Na co dzień każdy czarny eunuch służył kobietom w haremie, pomagając w różnego rodzaju sprawunkach oraz towarzysząc im niemal na każdym kroku. Poza tym kontrolował wszystkich, którzy wchodzili oraz wychodzili z haremu, budząc w nich jednocześnie grozę swoim często niezbyt przyjemnym wyglądem. Prywatnie nie byli jednak wcale przerażający, wręcz przeciwnie. Często byli bardzo mili, lubili drobne przyjemności i dzieci, też zwierzęta, a ich słabością były słodycze, co koniec końców wielu doprowadziło do otyłości. Obsesyjnie mieli także zbierać pieniądze, jakby miało im to wynagrodzić wszelkie zło, które ich wcześniej spotkało. Pozbawieni produkowanego w jądrach testosteronu eunuchowie wydawali się spokojniejsi. Liczono, że będą unikać konfliktów i wykonywać polecenia. W wielu wypadkach stało się inaczej. W 465 roku przed naszą erą król Persji Xerxes został zamordowany przez spiskowców, wśród których był inicjator zbrodni, marszałek dworu, eunuch Aspamitres. Na dworze perskich Achemenidów Artaxerxesa III i jego synów zabił minister Bagoas. Usiłował też otruć Dariusza III, którego przedtem wprowadził na tron. Po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego na wschodzie przy boku cesarza Arkadiusza karierę zrobił eunuch Eutropius. Został konsulem i właściwie to on rządził cesarstwem. Za swoje okrucieństwo został znienawidzony przez lud. W Egipcie w imieniu Arsinoe IV rządził eunuch Ganimedes. Przejął dowództwo armii i usiłował walczyć z Cezarem. Inny eunuch, Narses, był naczelnym wodzem armii bizantyjskiej w Italii. Rozbijał Ostrogotów i zyskał urząd prefekta Italii. Judar Pasza, wykastrowany Hiszpan, poprowadził armię marokańskiego sułtana Ahmada I Al-Mansura do zwycięstwa nad Songhajami w 1591 roku. Po przyjęciu ich złotonośnych terenów Maroko osiągnęło szczyt potęgi. Zaburzenia hormonalne wywoływały nadwrażliwość systemu nerwowego, która kształtowała osobowość. Niewykluczone, że te zaburzenia tłumaczą fantazję, z jaką kastraci rozwijali ornamentację melodii operowej. Inne konsekwencje to brak inicjatywy i energii, bierność, słabość charakteru, nieśmiałość, skłonność do kłamstwa, zazdrości, podejrzliwości, intryg, no i histerii. Wielu kastratów cierpiało na poważne zaburzenia osobowości, które objawiały się skrajnie różnymi postawami, od nieśmiałości po awanturnictwo, z czego słynął na przykład śpiewak Caffarelli, bohater licznych romansów, skandali i bujek. Po zakończeniu kariery ostentacyjnie przybrał tytuł księcia San Donato. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. I tymczasem dziękuję serdecznie za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was, a może tym razem lepiej nie, to tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.